Słowa Ewangelii według świętego Jana.
Chwała Tobie, Panie.
Jezus wyszedł z Samarii i udał się do Galilei. Jezus wprawdzie sam stwierdził, że prorok nie doznaje czci we własnej ojczyźnie. Kiedy jednak przybył do Galilei, Galilejczycy przyjęli go, ponieważ widzieli wszystko, co uczynił w Jerozolimie w czasie świąt. I oni bowiem przybyli na święto. Następnie przybył powtórnie do Kany Galilejskiej, gdzie przedtem przemienił wodę w wino. A w Kafarnaum mieszkał pewien urzędnik królewski, którego syn chorował. Usłyszawszy, że Jezus przybył z Judei do Galilei, udał się do niego z prośbą, aby przyszedł i uzdrowił jego syna. Był on bowiem już umierający. Jezus rzekł do niego: jeżeli znaków i cudów nie zobaczycie, nie uwierzycie. Powiedział do niego urzędnik królewski: Panie, przyjdź, zanim umrze moje dziecko. Rzekł do niego Jezus: idź, syn twój żyje. Uwierzył człowiek słowu, które Jezus powiedział do niego, i szedł z powrotem. A kiedy był jeszcze w drodze, słudzy wyszli mu naprzeciw, mówiąc, że syn jego żyje. Zapytał ich o godzinę, o której mu się polepszyło. Rzekli mu: wczoraj, około godziny 7, opuściła go gorączka. Poznał więc ojciec, że było to o tej godzinie, o której Jezus rzekł do niego: syn twój żyje. I uwierzył on sam i cała jego rodzina. Ten już drugi znak uczynił Jezus od chwili przybycia z Judei do Galilei.
Oto słowo Pańskie.
Kochani, witajcie w naszym drugim dniu rekolekcji, naszych, możemy powiedzieć, duchowych ćwiczeń, w których chcemy, żeby coś wynikło, a nie tylko tak przyjść, posłuchać, ewentualnie się wyspowiadać. I nie chodzi w rekolekcjach tylko o zachowanie jakiegoś zewnętrznego zwyczaju, ale chodzi o to, by te rekolekcje coś zrodziły w naszych sercach. Dlatego, że nawet jeżeli ktoś ma tutaj doświadczenie już 40 rekolekcji wielkopostnych, czy tam 50, czy cokolwiek. No i wiadomo, zawsze się mówi, no trzeba się nawracać, trzeba się starać, tego nie robić, to robić, jakoś pracować nad sobą i tak dalej. No i my to wiemy. My wiele rzeczy wiemy, ale tutaj nie chodzi o to, ile my wiemy, tylko ile my czynimy. I dlatego gdzieś to nasze serce potrzebuje, by nieustannie je uwrażliwiać. Też taką ważną rzeczą jest to, że nawet jeżeli każdego roku przeżywamy te same rekolekcje, to jednak każdego roku różne rzeczy się z nami dzieją. No, w tamtym roku różne rzeczy, różne mieliśmy doświadczenia, pozytywne, negatywne, takie większe. I w tym roku, od nowego roku w sumie, już nowe rzeczy się w nas dzieją. Przecież każdy ma jakieś różne sytuacje w małżeństwie, w wychowywaniu dzieci, czy w relacjach z rodzicami, czy w pracy i tak dalej. I to wszystko rodzi jakieś takie pytania, albo inaczej. To wszystko, co się dzieje w naszym życiu, potrzebuje jakiegoś właściwego ukierunkowania. No bo albo człowiek idzie jakby taką drogą, która prowadzi ku dobremu, ku lepszemu, albo człowiek idzie drogą, która prowadzi ku gorszemu. I wiemy, na czym polega droga, która prowadzi ku gorszemu. Żyje nam się coraz gorzej. Innym z nami żyje się też coraz gorzej. Coraz więcej jest jakiejś złości, coraz więcej kłótni, coraz więcej jakiegoś takiego narzekania. Dzisiaj w pierwszym czytaniu słyszeliśmy, że nie będzie już słyszeć narzekania. I to słowo narzekanie, w ogóle w dzisiejszej liturgii słowa i też w tej nauce rekolekcyjnej chciałbym zwrócić naszą uwagę na kilka właśnie takich słów, które pada. Nie będzie się wspominać przeszłości, nie będzie narzekania, będzie radość i wesele i gorączka. Gorączka, która ustąpiła. Zobaczcie, czy nie ma gorączki w naszym życiu? Gorączka jakaś przedświąteczna, gorączka, nie wiem, w kwestiach materialnych. Coś, co jest gorącego. Takiego, można powiedzieć, coś, co jest takie zintensyfikowane. Czyli możemy powiedzieć jakiś taki stres, napięcie, jakaś taka nerwówka, jakieś takie różne trudności. Przecież to bez względu na to, kto ma jakie wykształcenie, bez względu na to, kto jaki zawód wykonuje, bez względu też na wiek, każdy człowiek, każdy z nas ma w swoim życiu właśnie taką gorączkę. Każdy z nas w jakimś sensie też narzeka, że jakby narzekanie z czego wynika? No, że nie mamy tak, jakbyśmy chcieli. Że nasze życie nie wygląda tak, jakbyśmy chcieli, że relacje nasze nie są takie, jakbyśmy chcieli i tak dalej. Że czegoś ciągle nam brakuje. Ktoś może mieć, opływać w dobra materialne, natomiast może mu brakować jakichś takich dóbr duchowych, takich niematerialnych. Ktoś znowu może mieć te dobra duchowe, no ale brakuje takich tych takich podstawowych, zasadniczych, materialnych, że przydałaby się w końcu praca, może jakaś lepsza praca i tak dalej. I każdy z nas mierzy się z różnego typu trudnościami i najgorzej jest, kiedy my jesteśmy ignorantami w naszym życiu. To znaczy, dzieje się coś poważnego w moim życiu, a ja to ignoruję, staram się o tym nie myśleć. Nie wiem, psują się relacje, powiedzmy, w małżeństwie, a ja staram się, a to tam. Albo jakieś są, psują się relacje z dziećmi i ktoś to w ogóle ignoruje. I złe rzeczy, które my ignorujemy, one po prostu zaczynają, jak taki bluszcz, po prostu jakby zarastać gdzieś nas owijać. Zobaczcie, jak jest w stanie człowieka owinąć złość. Jak człowiek może być aż taki skrzywiony przez złość, że nie bije od niego żadna radość, żaden jakiś optymizm. Zobaczcie, jak czasem funkcjonuje człowiek, który na zewnątrz wydaje się takim nowoczesnym, spełnionym zawodowo i tak dalej, ale czasem po prostu brakuje, tak patrzysz na niego i brakuje miłości. Niektórzy mówią, że na przykład, nie? Modelki. Że w oczach modelek, kobiet o rzekomej idealnej figurze, jak patrzy się w oczy, to widzi się co? Co widać? Smutek. Smutek. Że u wielu osób, którym miliony zazdroszczą, fortuny, kariery i tak dalej, z oczu po prostu maluje się smutek, że ci ludzie są smutni, że mają willę w różnych częściach świata, mają wszystko, co chcą, a mimo to są smutni. Mówi się o dzisiejszym człowieku, że dzisiejszy człowiek jest najbardziej niezaspokojonym, niezadowolonym człowiekiem. Że przecież sklepy, no półki w sklepach są pełne różnego typu towarów, nie? Ci, którzy gdzieś 30 lat temu robili zakupy, a robią dzisiaj, no to prawda, kiedyś to kupowało się, co było, a dzisiaj to się patrzy, czego nie ma i ewentualnie się zamawia nawet. Różnica jest w towarze. Dzisiaj człowiek ma miliony sposobów na dostarczenie sobie przyjemności. W różnego typu, w różnych odmianach. A mimo to dzisiejszy człowiek schnie. Schnie. Z jakiegoś takiego braku miłości. Niektórzy mówią, że kiedyś relacje międzyludzkie były proste, sąsiedzkie. Ludzie jakoś łatwiej ze sobą żyli, jakieś tworzyły się, znaczy były po prostu, istniały relacje międzyludzkie. Gdzieś, czy na osiedlu, czy w sąsiedztwie. Ludzie sobie bardziej pomagali, odwiedzali się na kawkę. A dzisiaj gdzieś czasem właśnie takie przyjście drugiego człowieka jest traktowane jak kradzież czasu albo intruz. Nie? Jakby, bo mi zabiera czas przed internetem teraz, albo nie wiem, powtórki jakiegoś tam serialu lecą. Moda, nie, M jak miłość, czy tam coś innego, Z jak zdrada. I teraz kto komu co powie i tak dalej, prawda? Chodzi o to, że dzisiaj chorobą dzisiejszego też świata jest taka skrajna samotność, że dzisiejszy świat to jest jakby świat pustelników. Że dzisiejszy człowiek jest strasznie samotny. Ma w malutkim monitorku cały świat, a nie zmienia to faktu, że w czterech ścianach jest sam. Nie? Czasem niektórzy malują taki obraz współczesnej rodziny. Jak wygląda współczesna rodzina? Że na przykład wszyscy siedzą w kuchni przy stole, prawda? I każdy ze swoim laptopem albo powiedzmy tabletem. I tak rodzina jest razem. Nie można powiedzieć, że nie jest. Wszyscy są. Rodzice, dzieci, wszyscy są. I każdy ze swoim tym, nie? I sobie tam. Nie ma relacji międzyludzkiej. To, co kiedyś było proste. Wirtualna rzeczywistość nigdy nie zastąpi prawdziwej. Ale to słowo nie będzie wspominać się przeszłości. Jest przeszłość dobra i zła. Jest przeszłość taka, którą miło wspominamy. Na przykład dzieciństwo, jakieś wspaniałe sytuacje. Z chęcią byśmy wrócili do tej błogości, do tych czasów, kiedy za nic nie byliśmy odpowiedzialni, nic nie musieliśmy, gdzieś tam bawiliśmy się tu czy tam z kolegami. To są wspaniałe czasy, to jakby pewnie przez całe życie będą szły za nami te piękne wspomnienia. Gdzieś tam takiego beztroskiego dzieciństwa. Ale jak teraz tak, jesteśmy dorośli i wspominamy czasem przeszłość, też od tej negatywnej strony jest przeszłość też zła, trudna. Kiedy ktoś nas skrzywdził, albo my kogoś skrzywdziliśmy, albo my zrobiliśmy coś, co ciężko sobie przebaczyć. Albo ktoś nam wyrządził coś, co ciężko mu przebaczyć. I tutaj uwaga, bracia i siostry, jeżeli mówisz tak, ja już nie mam nic do tej osoby, ale nie chcę jej widzieć. To znaczy, że jeszcze przebaczenie w tobie się dokonało. Jeżeli ty nie chcesz widzieć osoby, która tobie za skórę zaszła, to znaczy, że jeszcze nie ma w tobie miłości do tej osoby. Jest obojętność. Obojętność. Wiemy, na czym polega ból obojętności, nie? Zło obojętności. Kiedy na przykład żona coś mówi do męża, a mąż jest obojętny. Ma to gdzieś. Albo kiedy mąż coś mówi do żony, a żona jest na to obojętna. Nie, obojętność. Jak może boleć obojętność. Kiedy ktoś ma jakąś potrzebę, a druga strona jest obojętna. Nic złego nie robi, ale niczego też dobrego. I teraz, żeby to nie było takie tylko, prawda, teoretyzowanie. Pierwsza rzecz. Jaką ty nosisz w sobie złą przeszłość? Jakie są takie sprawy jeszcze, w których twoje serce nie jest uwolnione? Co jest rysą na twoim sercu? Te pewne rzeczy mogą być bardzo nieuświadomione. Te pewne rzeczy mogą być takie, wydawałoby się, błahe. Czasem możemy nosić jakąś taką złość na rodziców. Że na przykład, że mama córce mówiła, że córka jest brzydka, że jest za gruba. Że jakby poniżała jej kobiecość. Albo na przykład ojciec mówił do syna, z ciebie to nic nie będzie. Jakieś tam takie pod kątem jego, że tak powiem, płci też jakieś wyśmiewające słowa. To są ogromne rany. To są straszne rany. To są tak jakby taki testament strasznie negatywny, który rodzic zostawia. Czasem rodzicom się wydaje, że a to tak w żartach, tak pół żartem, tak... Ale małe dziecko albo młody człowiek, który jest dziecko w okresie takiego, można powiedzieć, wchodzenia w dorastanie, ono potrzebuje wsparcia, bo młody człowiek na przykład nie jest już dzieckiem, nie jest jeszcze dorosłym. To jest bardzo taki czas, bardzo niestabilny. I on potrzebuje wsparcia, potrzebuje promocji w takim dobrym znaczeniu. Tutaj podałem przykład jeden, ale warto od razu sobie wrócić myślą. Jaką szkołę życia dał mi tato? Jaką szkołę życia dała mi mama? Jacy byli dla mnie? Czasem mamy pretensje do rodziców, że nie wiem, że za bardzo się nie interesowali, czy byli tylko tacy, zwracali się wtedy, kiedy trzeba było, jak to się mówi, ochszan zrobić, nie? A jak coś dobrego się zrobiło, to nigdy nie było słów żadnych. Jakby warto wrócić do tych rzeczy. Dlaczego? Ponieważ Nie wiem, czy zauważacie taki pewien mechanizm. To, co najbardziej denerwowało nas w naszych rodzicach, to kiedy my jesteśmy tak rodzicami, opiekunami, to my zdradzamy dokładnie te same wady, dokładnie te same. Na przykład ojciec był taki, prawda, ciężka ręka. I syn się denerwował, że tak, nic nie można powiedzieć, nic nie można, tylko zawsze, prawda, trzeba słuchać, tylko głowę skłonić i nic nie można było przekonać ojca. To czy taki syn, kiedy ma już swoje dzieci, nie zauważa dokładnie tego samego? Że tato, ty jesteś taki sam jak dziadek? Idealny. Albo córka w matce, matce denerwowało ją to czy to. Ja tak się tak dobrze przyjrzy. I córka nawet sobie mówiła, nigdy taka nie będę. To czy nie widać pewnych rzeczy? Dokładnie takich samych, tych samych wad. I jak my mamy się od tego odciąć? No właśnie, jest modlitwa o przebaczenie. Dzisiaj bardzo mocno się o tym mówi, to uwrażliwia. Dlaczego? Ponieważ nieprzebaczenie, niedarowanie czegoś, nieuzdrowienie czegoś z przeszłości sprawia, że nie cieszy nas modlitwa, nie cieszą nas sakramenty, że jakby nie wykorzystujemy tej świętości, którą Bóg nam daje, nie przyjmujemy jej. Dlaczego? Ponieważ w jakichś głębokich obszarach nas samych jesteśmy zamknięci. Dzisiaj przecież tylu ludzi chodzi do psychologów, tylu ludzi gdzieś tam chodzi do terapeutów, tylu ludzi gdzieś bierze też antydepresanty i tak dalej. Z czego to wynika? Że po prostu człowiek nie robi wglądu w siebie. Człowiek w ogóle nie robi takiego, my byśmy powiedzieli, rachunku sumienia. Nie odróżnia u siebie dobra od zła. I dopiero człowiek zaczyna coś ze sobą robić wtedy, kiedy naprawdę jest niedobrze. Albo kiedy jedna strona już odeszła, albo kiedy ktoś umarł bliski, albo, nie wiem, coś innego poważnego, jakaś choroba. Dopiero człowiek zaczyna się zastanawiać, aha, trzeba coś ze sobą robić. Wtedy ciężko jest. Bracie i siostry, teraz zobacz przeszłość twoją, nieodciętą. Coś, co nie tyle może ciebie już denerwuje, tylko ty widzisz, że kiedyś dokonało się jakieś złamanie w tobie i to złamanie źle się zrosło. Bo ktoś czasem może powiedzieć tak, ja nie mam już żadnej złości do nikogo. No ale jeżeli powielasz błędne zachowania, no to właśnie jest to problem. Jest to problem, że po prostu po pierwsze nie dostałeś dobrego przykładu i po drugie gdzieś nie zobaczyłeś tego nawet. Że zaczynasz uczyć się już w domu być złym ojcem, złą matką. Czasem ktoś mówi, prawda? Jest pretensja na przykład do ojca. Tato, dlaczego ty taki jesteś? Mój dziadek też taki był. Dlaczego, tato, ty nie porozmawiasz? A dziadek to ze mną rozmawiał. Nie? Jakby widzimy pewne schematy. Tylko, że kiedy dziadek był tatą, to też były inne czasy. Kiedyś nie było tylu książek, tylu konferencji, gdzieś w internecie i tak dalej. Nie było tyle refleksji na ten temat. Dzisiaj mamy mnóstwo refleksji na temat człowieka, na temat różnych, że tak powiem, zachowań ludzkich, dobrych, złych. Dzisiaj mamy o wiele więcej szans na refleksję. Jeżeli coś widzisz, bracie i siostro, z przeszłości, coś, co kiedyś ciebie w jakimś sensie trochę złamało twoją taką zdrową postawę i teraz ty tak błędnie jesteś zrośnięta, to warto na modlitwie do tego wrócić. Naprawdę modlitwa wtedy staje się dla nas pokarmem, staje się balsamem, bo ona dotyka tego, co jest w nas konkretne. Też musimy od razu sobie uświadomić, że zawsze jakby praca nad czymś, co jest w nas niekomfortowe, będzie jakby miała jakąś taką otoczkę niechęci. My niechętnie podchodzimy do czegoś, co jest w nas negatywne. Czegoś, co sprawia, że jako człowiek dorosły, ja teraz mam nad tym zacząć jakoś pracować, to zmieniać. Nie? Kiedy człowiek ścieżki swojego życia wydreptał już tyle lat, a teraz ktoś mówi, hej, ty trochę źle idziesz. To nie jest... To, jak ty funkcjonujesz, to nie jest coś dobrego. Musisz troszeczkę parę centymetrów w bok. Nie? I wymaga ogromnej odwagi chcieć ze sobą coś robić. dalej. Przecież my, no, jeśli chcemy pójść do nieba, no to na jakiej podstawie my tam pójdziemy? To mi się podoba takie stwierdzenie ojca Augustyna Pelonowskiego, Paulina, który powiedział tak, w kontekście modlitwy. Jak ty wyobrażasz sobie całą wieczność w niebie, gdzie no niebo to jest bycie z Bogiem, nie? Bóg jest w niebie i całe życie z Bogiem. Jak ty wyobrażasz sobie całą wieczność z Bogiem, skoro ty nie jesteś w stanie z Nim być dziennie przynajmniej 5 minut? To jak ty sobie to w ogóle wyobrażasz? Że jak tam będziesz funkcjonować? Że Bóg cię jakoś tak przez płot do nieba, to już ja mówię teraz, już nie ojciec Augustyn, że przez płot do nieba i tam już racy sam, tam różne dzielnice są w niebie, tutaj gdzieś w centrum Pan Bóg, a ty tam ze znajomych swoich ze świata jeszcze znajdziesz i tam coś się zawsze wymyśli na wieczność. Bracia i siostry, warto się budzić gdzieś w swoim życiu, żeby później nie otworzyć wielkich oczu po drugiej stronie i zobaczyć, że gdzieś przespałem wiele sytuacji, w których Bóg coś do mnie chciał powiedzieć, otworzyć mi oczy i uszy. Radość i wesele. Radość i wesele. Czy my, oczywiście wiadomo, mimo naszych różnych cierpień, trudności, zmagań i tak dalej, czy jednak jest w nas taka dobra radość, bo jest też zła radość, nie? Ktoś potrafi się tylko radować wtedy, taka radość, którą trzeba dolewać, prawda? Że ktoś naturalnie to nie jest radosny, ale jak tak sobie jeden kieliszek radości doleje, później jeszcze jeden i jeszcze może kilka, to wtedy już jest bardzo radosny. To znaczy, że co? Normalnie to nie jest, tak? Tak jak niektórzy oczywiście bawią się dopiero, tak? Normalnie mają sztywne nogi, a jak tam trochę tak doleją, to już te nogi się stają jakieś takie, prawda, plastyczne. Na weselach czy gdzieś tam. Ale chodzi, bracia i siostry, właśnie o to, no jak wygląda to nasze życie. Mamy świadomość, że w naszej ojczyźnie ludzie pracują bardzo dużo i czasem się nawet przepracowują. Że człowiek jest wycieńczony i czasem rodzi się taka pokusa szybkiego resetu. Nie mam dużo czasu na wypoczynek, więc muszę szybko, prawda, robaka zalać, jak to się mówi. No bo później zaraz niedziela, zaraz znowu tydzień i znowu, nie? Jest prawdą, że jest bardzo dużo pracy i mało czasu na wypoczynek. Tylko też jakby uczciwie zadajmy sobie pytanie i odpowiedzmy sobie, a w wolnym czasie? Jeżeli ktoś siedzi tylko przed komputerem, telewizorem, że tak powiem, nie przewietrzy za bardzo mózgownicy, nie pobędzie też ze swoimi dziećmi, przez tego mnóstwo może płynąć wypoczynku, dużo endorfiny, tak? Można gdzieś tam wypoczywać ze swoimi bliskimi. Dlaczego samemu? Jakby, jak wiele błędów możemy popełniać w kwestii naszego wypoczynku i ja sobie coraz bardziej uświadamiam, kiedy najbardziej, co najbardziej kradnie nam kusiciel, diabeł? Potrzebę wypoczynku. Bo każdy człowiek ma prawo do wypoczynku. Nauka Kościoła mówi, że do godziwego wypoczynku ma prawo każdy człowiek. I to nawet powinno być chronione publicznie. Prawo do wypoczynku. Nie? Ten dzień pański i tak dalej. I co wtedy właśnie, kiedy chce mi się wypocząć, to kusiciel kusi, a wypocznij w ten sposób, a należy ci się, a co, przepracowujesz się. Zobaczcie, nie? Najwięcej na przykład upijania się alkoholem albo jakieś takie chęci eksperymentowania z narkotykami, z czymś innym. Z czego wynika? Z chęci relaksu, że chce się zrelaksować i Pan Bóg wcale tego nie broni. Pan Bóg nie mówi, nie, nie będziesz wypoczywać, bo to nie katolickie. Nie wypoczywaj, tylko kwestia, jak się wypoczywa. Bracia i siostry, uzdrowienie. Każdy z nas potrzebuje uzdrowienia. Oczywiście uzdrowienie to myślimy o czym? No, żeby Pan Jezus mnie uzdrowił z bólu kręgosłupa, żeby uzdrowił, nie wiem, moje chore serce, żeby uzdrowił mnie z jakiegoś tam zwyrodnienia i tak dalej. Pewnie tak. Ale przecież ile w nas może być chorób, na przykład może być choroba, że możemy chorować na zazdrość, że może potrzebujemy uzdrowienia z choroby zazdrości, może potrzebujemy uzdrowienia z choroby porównywania się, może potrzebujemy uzdrowienia z choroby takiej z choroby obojętności. Możemy, potrzebujemy uzdrowienia z choroby jakiegoś takiego pyszałkowatości i tak dalej. Ile mamy takich chorób, takim gołym okiem może nie zawsze widocznych, ale które niszczą nie tylko nas samych, niszczą rodziny, miejsca pracy, relacje międzyludzkie. Niszczą nam takie, takie małe złodzieje, które nam, te choroby, które niszczą nam radość życia. Bo Pan Bóg stworzył nas dobrymi, a my po prostu funkcjonujemy jak ludzie źli. Bracia i siostry, zobacz, no ja naprawdę chciałbym, abyście zobaczyli parę rzeczy u siebie, bo jeżeli jakby wy nie, tych rzeczy jakby nie robicie wglądu, tylko tak, że tak powiem, tak sobie posłuchacie i potem dalsza część mszy, to szkoda. To szkoda naszego czasu. Bo tu nie o to chodzi, żeby tylko jakoś tam umilić sobie z pół godzinki, powiedzmy. Tylko chodzi o to, żebyśmy my, kiedy wracamy do domu, to żebyśmy mieli jakiś taki plan dla swojej też modlitwy, pracy nad sobą. Pan Bóg nie jest sadystą, nie jest jakimś takim moralnym terrorystą, że teraz będzie nas na siłę w czymś giął, albo chce jakoś zmienić nas na siłę. To nie jest poza naszym zasięgiem, to co teraz mówimy. Każdy z nas u siebie może zobaczyć parę rzeczy. I dzisiaj taka zachęta do wieczornej modlitwy, drugie ćwiczonko. Wczoraj dla przypomnienia prosiłem, zachęcałem, dzisiaj też to można zrobić, żeby zaprosić Pana Jezusa w to, z czym sobie nie radzę, co jest dla mnie trudne. Prawda? To wczoraj było. Dzisiaj można też to w wieczornej modlitwie i dołączyć do tego jeszcze taką rzecz. Jeżeli wiesz, że pewne osoby mocno Cię kiedyś zraniły, w jakikolwiek sposób, to dzisiaj zachęcam Cię, proszę, byś pomodlił się w taki prosty sposób. Panie Jezu, tak jak Ty przebaczasz mi moje grzechy, tak ja przebaczam tej osobie to, że zrobiła mi to i to i to. I tak wszystkie osoby, które mi jakoś mocno kiedyś gdzieś źle potraktowały, w jakikolwiek sposób. Następna rzecz, jeśli ja wiem, że oschle, zimno, jakoś może za mocno potraktowałem kogoś, czy słowem, czy zachowaniem, to na modlitwie, Panie Jezu, proszę Cię o łaskę, by ta osoba, której zrobiłem to i to, by przebaczyła mi. Proszę Cię też o łaskę, abym ja mógł naprawić to zło, które zrobiłem. I Panie Jezu, uzdrów nasze serca. Czyli jakby modlitwa, w której ktoś nas zranił, przebaczamy i prosimy o przebaczenie. Modlimy się, by ta osoba przebaczyła i modlimy się o naprawę tych relacji, które myśmy popsuli. To jest bardzo ważne. To jest bardzo owocne i dobre. To jest taki potencjał. Dzisiaj wielu ludzi właśnie pracuje i zaczyna coraz więcej pracować nad tą swoją sferą taką duchową, relacjach międzyludzkich. Ponieważ dzisiaj można mieć fajną kurtkę, można mieć fajne spodnie, fajne buty, fajne rzeczy. Ale jeżeli te rzeczy leżą, nie są ruszone, to po pewnym czasie ani ta kurtka, ani te spodnie, ani ten komputer, ani, nie wiem, ten dom, nic, wszystko przestaje cieszyć. Dlaczego? Ponieważ tutaj światło zgasło. I życzmy sobie, by to światło, nawet jeśli czasem gaśnie albo zgasło, to żeby na nowo się rozpaliło jeszcze z większą mocą. Niech Pan pobłogosławi tę naszą pracę duchową, tę naszą modlitwę. Bo cała ta refleksja ma sprowadzić nas do jednego. Abyśmy my weszli w głębszą modlitwę, w głębszą relację z naszym Panem Jezusem Chrystusem. Amen.